Halo, halo, dzień dobry, witajcie. Co u was? Napiszcie w komentarzach, jak żyjecie, jak pogoda, jak się czujecie w te upały, bo ja wyśmienicie uwielbiam. Dzisiaj też upalny temat, że tak powiem, ponieważ kiedy patrzymy sobie na te kilkaset już orędzi Królowej Pokoju z Medjugorje, to wciąż przewija się ta sama fraza, te same frazy, to samo wezwanie Maryi. Ono zresztą nie tylko w Medjugorje pada, ale również w innych objawieniach, przede wszystkim w tych zatwierdzonych przez Kościół.
Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze.
Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Drodzy Państwo, wciąż trwa nowenna w Medjugorje przed 45. rocznicą objawień tychże, rozpoczęcia się tychże objawień. Dziś będę się kontaktował z biskupem Janem Sobiło, żeby się w tym tygodniu z nim umówić na spotkanie na żywo tutaj na kanale. Takie spotkanie, już chyba trzy takie były, żebyście mogli zadawać mu pytania właśnie na żywo. Biskup Jan Sobiło był w czasie tej nowenny w Medjugorje, jest przyjacielem widzących. Rozmawiał z Marią Pawłowicz, która przecież ma teraz codzienne objawienia Królowej Pokoju. Natomiast kiedy patrzymy sobie na te orędzia, właściwie od lat 80. przez 90. aż do współczesnych nam, to przewija się jedno wezwanie. Posłuchajcie. Przykładowo, 11 sierpnia 1984 rok. Drogie dzieci, módlcie się, ponieważ szatan chce jeszcze bardziej pokrzyżować moje plany. Módlcie się sercem. Oddajcie się w modlitwie Jezusowi. 2 maja 1985 rok. Drogie dzieci, dziś wzywam was do modlitwy sercem, a nie tylko z przyzwyczajenia. Niektórzy przychodzą, ale nie chcą postępować w modlitwie. Dlatego pragnę was ostrzec jak matka. Módlcie się, aby modlitwa panowała w waszych sercach w każdej chwili. 30 maja 1985 roku. Drogie dzieci, znowu wzywam was do modlitwy sercem. Niech modlitwa, drogie dzieci, będzie waszym codziennym pokarmem, zwłaszcza wtedy, gdy praca na polach tak was męczy, że nie możecie się modlić sercem. Módlcie się, a wtedy pokonacie nawet każde zmęczenie. Modlitwa będzie waszą radością i odpoczynkiem. Zobaczcie, że zaraz kolejne orędzia wam przeczytam. Że Maryja czasami w tych orędziach dwukrotnie mówi, apeluje, żeby modlić się sercem w sercu. Co więcej, mówi, że modlitwa nie tylko zbliża do Jezusa, ale także daje siłę do pokonania zmęczenia. Zobaczcie, jakie to są praktyczne rozwiązania. Przecież Maryja doświadczyła tego trudu. Była kobietą, że tak powiem, zapracowaną, to wszyscy wiemy, kobietą, która... dziewczyną, która naprawdę podjęła się ogromnego wyzwania, kiedy powiedziała fiat aniołowi, czyli powiedziała fiat samemu Bogu, niech mi się stanie według słowa Twego. Czekajcie, coś nie chce mi się telefon ładować, ale okej, dobra, zostawmy ten telefon. Dlaczego tak się dzieje, że Maryja apeluje o modlitwę sercem i w sercu? Ponieważ szatan chce zdobyć nasze serca. To jest główna twierdza, którą chce on zdobyć. I teraz jest taki termin, pokajanie. To raczej w teologii wschodniej, raczej w prawosławiu, ale przecież to jest bardzo głęboki termin. Pokajanie, czyli lekarstwo uzdrawiające serce. Dlaczego tyle zła, nienawiści? Jednocześnie dlaczego wiele dobra nie potrafimy wyjaśnić bez interesowności, miłości do bliźniego? Ponieważ i dobro, i zło rodzą się w naszych sercach. Ojciec Sylwan Marcin Wirkowski, Paulin, napisał taką książkę wydaną pod patronatem naszego waszego kanału Pokajanie, lekarstwo uzdrawiające serce. Ja tą książkę już dwukrotnie czytałem i czytam ją trzeci raz. Ta książka akurat to jest rozszerzone wydanie, ona jest dostępna w naszym sklepiku. Ma rozdział zatytułowany, drodzy państwo, bardzo mocny tytuł tegoż rozdziału, o tym jak grzech się poczyna. Począć można dziecko, ale poczyna się grzech. I o ratunku w Maryi, matce pokajania. Brakuje nam, drodzy państwo, pokajania, żeby się oderwać od grzechu. Co to znaczy pokajania, pokajanie? To znaczy, że nie tylko jest mi przykro, że zgrzeszyłem, ale wręcz cierpię, wylewam łzy nad moim grzechem. Czuję wstręt do grzechu, może jeszcze tak, przynajmniej tak ojciec Marcin mi to kiedyś tłumaczył. Czuję wstręt do grzechu. Czy my czujemy wstręt do grzechu? Bo to jest miara naszej modlitwy także, naszej szczerości serca, a także naszej miłości do Boga i bliźniego. Ojciec Marcin w tej książce, w całości właściwie opartej na ojcach pustyni, na Piśmie Świętym, także na ojcach Kościoła, napisał, drodzy Państwo, tak. Serce Ewy stało się łonem grzechu. Przez nieposłuszeństwo Adama i Ewy grzech wszedł w naturę każdego człowieka, bo myśl i pomysł, aby zjeść owoc z drzewa poznania dobra i zła, zrodziły się w jej sercu po sugestii diabła, który zaczął kapać w jej duszę, mówią ojcowie pustyni. Grzech zaczyna kapać w naszą duszę, kiedy dajemy się zwieść pokusie. Maryja mówi w orędziach, zobaczcie co ona mówi. Drogie dzieci, módlcie się, ponieważ szatan chce jeszcze bardziej pokrzyżować moje plany. Módlcie się sercem, oddajcie się Jezusowi sercem i w sercu. Całe Medjugorje to jest szkoła modlitwy w sercem i sercu. Podobnie zresztą i mówiła Maria w La Salette, proszą dzieci, żeby odmawiały różaniec. Dzieci mówiły tylko fragment Zdrowaś Mario, więcej nie pamiętały, nie wiedziały, nie nauczyły się. W Fatimie Maria mówi, żeby modlić się codziennie na różańcu. To jest to główne wezwanie, plus oczywiście pierwsze soboty miesiąca. Natomiast Maria wciąż mówi, módlcie się w sercem i w sercu. W Medjugorje Maria mówiła dalej tak. 25 lutego 1989 roku. Drogie dzieci, dziś zapraszam was do modlitwy serca. W tym okresie łaski pragnę, aby każdy z was był zjednoczony z Jezusem, ale bez nieustannej modlitwy nie możecie doświadczyć piękna i wielkości łaski, którą Bóg wam ofiarowuje. Dlatego, drogie dzieci, napełniajcie wasze serca nawet najmniejszymi modlitwami o każdej porze. To jest niesamowite, że Maria czasami w tych krótkich orędziach, trzyzdaniowych, dwukrotnie mówi o konieczności modlitwy w sercem i sercu. Sercem i w sercu, modlitwy, która wypływa z naszego serca. 25 października 1989 rok. Drogie dzieci, dziś także zapraszam was do modlitwy. Zawsze was zapraszam, ale wy jesteście jeszcze daleko. Dlatego od dziś zdecydujcie się poważnie poświęcić czas Bogu. Jestem z wami, pragnę was nauczyć modlić się sercem. I znowu drugi raz powtarza, od razu Maria. W modlitwie sercem spotkacie Boga. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się. 25 września 1990 roku. Drogie dzieci, zapraszam was, abyście modlili się sercem, tak aby wasza modlitwa była rozmową z Bogiem. Pragnę, aby każdy z was poświęcił Bogu więcej czasu. Kiedy się naprawdę modlimy? Kiedy przyznamy, że chcemy stracić czas dla Boga na modlitwie sercem. Kiedyś tak powiedział kardynał Grzegorz Ryś, że wtedy się naprawdę modlimy, kiedy dajemy Panu Bogu czas, którego nie mamy. I tak wewnętrznie możemy pomyśleć, że tracimy czas dla Boga, że mam tak mało czasu, ale zatrzymam się i się pomodlę. Wtedy uczymy się modlitwy w sercem i sercu, i w sercu. Maryja w Medjugorje o to prosi. I to, co się stanie, to, co przed nami, o te tajemnice medjugorjańskie spytamy również biskupa Jana Sobiło, a mianowicie realizacja owych tajemnic medjugorjańskich. Nie będziemy się lękać ani bać, ani nie będziemy żyć w strachu przed realizacją tych tajemnic, które, powtórzmy to kolejny raz, nie oznaczają końca świata. Maria w Medjugorje nie mówi o końcu świata, tylko mówi o pewnym przesileniu, o próbie wiary, a tę próbę przejdą tylko ci, którzy będą mieli wiarę w sercu, czyli modlitwa sercem i z serca. I mówi o nadejściu nowej epoki, epoki pokoju. Żeby to się stało, musi dojść do przesilenia. Jak widzimy, mamy ogromne przesilenie zazdrości, złośliwości, podziałów, nienawiści, określonej ładnie hejtem, rozlewających się wojen, cierpienia niewinnych. I oto szatan chce zdobyć nasze serce i kiedy wchodzimy w pokusę, to grzech kapie do naszego serca. Sięgam do pokajania. Drodzy Państwo, ta książka jest genialna. Tu niektóre frazy z tej książki można powtarzać właściwie w głowie jak modlitwę. Najpierw poruszone zostały zmysły Ewy przez to, że szatan przedstawił jej ten owoc powabny dla oczu, a następstwem pomysłu była zgoda jej woli i grzech, którego dokonała przez zerwanie i skosztowanie płodu z drzewa. No rzeczywiście, grzech poczyna się w naszym sercu. Ta metafora jabłka, owocu, który przecież jest płodem drzewa. To jest wzór, czy też może inaczej, to jest nawiązanie naszego życia duchowego. To znaczy, w taki to sposób po grzechu pierworodnym serce ludzkie stało się łonem dla wszystkich innych grzechów, którym zagnieżdża się nasienie grzechu. Nie widzimy nasienia, drodzy Państwo, ale możemy to nasienie podlewać kolejnymi grzechami. Możemy to nasienie podlewać kolejnymi łamaniem tego najważniejszego przykazania, przykazania miłości, także miłości nieprzyjaciół. Wtedy podlewamy nasienie grzechu w naszym sercu. Maria mówi, módlcie się sercem i w sercu, bo szatan chce zdobyć wasze serca, bo grzech kapie do naszych serc. Nasze serce wówczas staje się matką, która rodzi swoje dzieci, czyli grzechy. Czy w naszym sercu rodzą się grzechy, czy świętość? Zostało to przedstawione w psalmie 137. Córo Babilonu, niszczycielko, szczęśliwy, kto ci odpłaci za zło, jakie nam wyrządziłaś. Szczęśliwy, kto schwyci i rozbije skałę twoje dzieci. I teraz, jak rozumieć te słowa bardzo mocne z psalmu? Orygenes tłumaczy je tak. Co to znaczy nieszczęsna córa Babilonu? Tą córą Babilonu jest nasza dusza. Nieszczęsna, nieszczęśliwa można powiedzieć, czyli taka, która nie doświadcza błogosławieństwa, bo błogosławieństwo oznacza szczęście. Córą Babilonu jest dusza, która nieustannie trwa w ruchu i zamęcie, nie znajduje stałego miejsca, lecz wiedzie życie wśród grzechów i występków i naprawdę jest nieszczęsna. Błogosławiony, kto ci odpłaci za to, coś nam wyrządziła. Teraz, co to znaczy błogosławiony, kto odpłaci jej za to, co uczyniła? Na przykład, wyjaśnia Orygenes, że wyrzuciła mnie z raju, ja dzięki swemu umiarowi tam ją sprowadzę z powrotem, skłoniła mnie do rozpusty, ja swą czystością sprowadzę ją do Jerozolimy. Z występków ku cnocie. Ja nie postępuję jak wróg, lecz jak przyjaciel. Co to znaczy błogosławiony, kto pochwyci i rozbije twe dzieci o skałę? No, to jest bardzo mocne sformułowanie w ogóle. No, obraz straszny. Dzieci symbolizują tutaj myśli. Nie chodzi o prawdziwe dzieci, tu chodzi o myśli. Te myśli mamy rozbijać o skałę. Zobaczcie, kto jest skałą, kto jest kamieniem odrzuconym przez świat? Na przykład, patrzyłem na kobietę i pożądałem jej, pisze Orygenes, jeśli natychmiast nie odtrącę tej pożądliwości, jeśli, że tak powiem, nie powstrzymam kroku i nie rozbiję jej o skałę, póki owa pożądliwość jest mała, nie zdołam jej rozbić później, kiedy urośnie. Błogosławiony zatem, kto od razu odrzuci i rozbije ją o skałę, to znaczy skałą tą jest Chrystus. Nasze myśli mamy rozbijać o Słowo Boże. To znaczy, kiedy przychodzi pokusa, to jest łatwe do powiedzenia oczywiście, że tak, trudniejsze do wdrożenia. Kiedy przychodzi pokusa, nasze myśli mamy zajmować Słowem Bożym. Dlatego warto znać Pismo Święte, niektóre fragmenty na pamięć. Żeby sobie przypomnieć, żeby zacząć cytować Pismo Święte w myślach. Wszystko zaczyna się w myślach. To nawet mówił świętej pamięci trener Jacek Magiera do piłkarzy Legii, kiedy przychodził na trening i mówił: panujcie nad swoimi myślami, a będziecie świetnymi sportowcami. Wszystko, cała nasza walka i też wszystkie zwycięstwa i przegrane zaczynają się w naszych myślach. Dlatego Logos, Jezus jest Logosą, jest tą myślą, jest słowem, które staje się ciałem. Myśl, która przez decyzję, która mówi tak, staje się ciałem, jest już czynem. Myśl musi przejść przez decyzję, dlatego modlimy się w Ojcze Nasz, bądź wola Twoja. Natomiast święty Grzegorz z Nysy, komentując złorzeczące fragmenty psalmów, napisał tak. Psalmista złorzeczy nie tym, którzy mu chcą wyrządzić szkodę na majątku lub ciele, czy wszczynają proces o granice pola, ale tym złorzeczy, którzy czyhają na jego duszę. Mamy złorzeczyć nie człowiekowi, ale temu, kto czyha na naszą duszę. A kto czyha na naszą duszę? Szatan. On jest diabolos, chce oddzielić nasze myśli, nasz sposób myślenia od serc. Od serca. Dlatego Maria mówi, módlcie się sercem, aby serce oddziaływało na nasz sposób myślenia. Metanoia, zmiana sposobu myślenia, nawrócenie. A czymże jest zasadzka na duszę, jak nie usiłowaniem oderwania jej od Boga, mówi święty Grzegorz z Nysy. Odrywa się zaś od Boga, gdy ulega namiętności. Bóg jest wolny od namiętności, dlatego namiętność zrywa łączność z Bogiem. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Namiętność zrywa łączność z Bogiem, ponieważ kiedy nie mamy czystych serc, no to nie oglądamy Boga. I to się dzieje już teraz tutaj na ziemi. Kiedy nie mamy czystego serca, to w drugim człowieku jesteśmy w stanie zobaczyć coś, a nie kogoś. Święty Jan Paweł II mówił, być nad mieć, etyka nad techniką. Drodzy Państwo, błogosławieni czystego serca to są tacy, którzy już teraz widzą w bliźnim Boga, także w nieprzyjacielu. Nie kierują się wobec niego agresją, nienawiścią, ale miłością, bo Chrystus powiedział, że obowiązuje nas chrześcijan. Miłość nieprzyjaciół. Miłość nieprzyjaciół otwiera nam niebo. Dlatego Maria mówi, módlcie się sercem, ponieważ jeżeli serce będzie zajęte przez szatana, to tak jak główna kwatera dowodzenia w twierdzy jest zajęta przez wroga. Żołnierze jeszcze walczą, natomiast nie wiedzą, że dostają rozkazy od swojego generała, pod którego już w twierdzy, w tej głównej kwaterze, podszywa się wróg. Dlatego Maria mówi, strzeżcie swoich serc, bo tam się zaczyna każdy grzech i każda świętość. Przecież będziemy sądzeni z miłości. Pan Jezus opisał sąd ostateczny. Ewangelia Mateusza 25, 31, 42. Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, mnieście uczynili. Mnieście uczynili, albo czego nie uczyniliście jemu, to mnieście też nie uczynili. Święty Grzegorz dalej napisał tak. A zatem, Bóg jest wolny od namiętności, dlatego namiętność zrywa łączność z Bogiem. Aby się to nie stało, modli się psalmista o zawstydzenie nieprzyjaciół, a zarazem o własne zwycięstwo nad wrogami, a mianowicie nad namiętnościami. Również Ewagriusz z Pontu w swoim dziele, w którym zawarł naukę o walce z myślami, zaleca, aby każdą złą myśl natychmiast rozpoznawać i rozbijać o Chrystusa, o Słowo Boże, zanim stanie się grzechem. Do łona Maryi, serca Maryi, drugiej Ewy, przenika nasienie, zarodek Ducha Świętego, poprzez Słowo, Logos, które staje się ciałem, rozwija się w niej jako embrion i rodzi, aby zgładzić wszelki grzech. To drugi Adam, a jak przez pierwszego Adama śmierć, tak przez drugiego Chrystusa życie, mówi święty Paweł. Zobaczcie, Leon XIII poświęcił XX wiek Duchowi Świętemu. Dzisiaj każde zło, każda wojna, każde zadawanie cierpienia i kierowanie się nienawiścią wobec bliźnich rodzi się z braku Ducha Świętego. Nienawiść jest dowodem na to, że istnieje szatan. Ten, kto kieruje się nienawiścią, jest żywym dowodem na to, że w jego twierdzy, że tak powiem, czy może inaczej, w tej kwaterze głównej, kwaterze dowodzenia w jego sercu, znajduje się diabolos, ten, który oddziela nasze myślenie od naszego serca, czyli nam się wydaje, że jesteśmy pobożni, bo rzeczywiście pobożni jesteśmy, bo spełniamy uczynki pobożnościowe. Natomiast pobożność idzie swoim torem, ale kiedy można komuś nienawistnie, że tak powiem, przywalić, to oczywiście, że to robimy i jesteśmy w stanie nawet wplątać w to samego Boga i z Pisma Świętego, ze Słowa Bożego, robić argument przeciwko bliźniemu. Słowo Boże nie jest nigdy przeciwko człowiekowi. Słowo Boże jest, aby ratować człowieka. Natomiast Słowo Boże jest jak miecz obosieczny, jak napisał święty Paweł. A zatem jest prawdą, ale podaną z miłością. To, w jaki sposób można dzisiaj prawdę podawać, pokazują wszelkiego rodzaju, jak to się nazywa, X-Factor, czy tam Mam Talent, już nie pamiętam, już nie oglądałem dawien dawna takich programów, gdzie prawda jest jury trzyosobowe, jakieś osoby z show biznesu i tu chodzi o to, żeby te osoby z show biznesu dowaliły najlepiej cynicznie osobie, która przychodzi, żeby pochwalić się albo zweryfikować swój talent. Prawda podana bez miłości, drodzy Państwo, zabija. Tam, gdzie nie ma miłości, tam jest zawsze śmierć. Święty Antoni spadł w homilii na święto oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny napisał tak. Na początku ziemia, przeklęta przez czyn Adama, rodziła ciernie i osty po trudzie. Nasza ziemia, czyli błogosławiona dziewica, wydała natomiast bez udziału mężczyzny błogosławiony owoc, który ofiarowała Bogu Ojcu w świątyni. Dlatego to właśnie w Maryi znajdujemy ratunek i ucieczkę, pewne schronienie przed grzechem. Czytamy w pokajaniu. W Maryi znajdujemy twierdzę, w której możemy się schronić. Ona, będąc bez grzechu, stała się matką pokajania i jawi się jako miasto ucieczki, ucieczka grzeszników. Czyż i nasze serce nie może stać się takim miejscem, gdy jest upodobnione w pokajaniu i w pokorze do niej? Staje się wówczas miejscem nie oskarżania, ale usprawiedliwiania grzesznika. Bo jeśli serce nas oskarża, mamy innego obrońcę, Chrystusa Jezusa Sprawiedliwego, który dniem i nocą wstawia się za nami. Dlatego dzięki modlitwie Jezusowej uświadamiamy sobie tę prawdę, że łaska miłości miłosiernej, która zostaje nam uproszona przez Maryję na skutek jej zjednoczenia z Synem, przemienia nasz umysł i serce, dając zrozumienie tego, czym jest pokajanie, które dokonuje się wewnątrz nas na skutek przyzywania imienia Jezusa. Niepokalane serce Maryi jest kaplicą adoracji Najświętszego Serca Jezusowego, jak to napisałem w książce Tajemnica Ukrytej Miriam, a przedsionkiem do tej kaplicy jest Święte Serce Świętego Józefa. Ta przemiana, po grecku metanoia, doprowadza do zrozumienia darmowej łaski miłosierdzia. Czyni nas, nasz umysł, wolnym od naszych starań i wysiłków samozbawienia, samoudoskonalenia się i tylko pogłębia nasze przekonanie w tym, iż rzeczywiście nie zostało nam dane żadne imię, żadne inne imię, żadna inna ucieczka, żadne inne schronienie, jak tylko Jezus zrodzony z Maryi. On bowiem dźwigał nasze boleści, obarczył się naszymi grzechami, jak mówił prorok Izajasz, i czyni nasze serce nowym, aby nie było więcej miejsca, w którym poczyna się grzech, lecz aby stało się podobne do jego serca, tak jak jej serce, serce jego matki, wolne od wszelkiej zmazy grzechu, prawdziwe miasto święte, miasto ucieczki, schronienia. Święty Antoni wzywa grzeszników, aby nie bali się uciekać do Maryi. I teraz tu jest ta twierdza. To miasto ucieczki. Starotestamentalne miasto ucieczki. Kiedyś mówiliśmy sobie o tym, w jaki sposób te starotestamentalne miasta ucieczki funkcjonowały. W kontekście oko za oko, ząb za ząb. Schroń się w niej, grzeszniku, napisał święty Antoni, bo ona jest miastem schronienia, miastem azylu. Tak jak dawniej, jak napisano w Księdze Liczb, Pan ustanowił miasta schronienia, gdzie mogli szukać schronienia ci, którzy nieświadomie dopuścili się morderstwa, tak teraz miłosierdzie Pana obdarzyło nas imieniem Maryi jako schronieniem miłosierdzia, nawet dla tych, którzy zabili umyślnie. Imię Matki Bożej jest wieżą niezdobytą, niech grzesznik schroni się w niej, a będzie zbawiony. Słodkie imię, imię, które pociesza grzesznika, imię błogosławionej nadziei. Nawet jeśli żyjemy w trudnym grzechu, z którego nie możemy wyjść, w jakiejś beznadziei, to nie musimy naprawdę zapracować na Boże miłosierdzie. Wystarczy to wewnętrzne pragnienie, wewnętrzna ochota, wewnętrzna tęsknota, właśnie to pokajanie, czyli uronienie łez, duchowych łez, a może i prawdziwych, nad swoim grzechem, nad swoją grzesznością, żeby znaleźć się w ten sposób w mieście ucieczki, w twierdzy, którą jest niepokalane serce Maryi, którego szatan nie jest w stanie zdobyć. Gdyby każdy uciekał jako grzesznik do niepokalanego serca Maryi, to zobaczcie, gdzie my wszyscy byśmy się spotkali jako grzesznicy. No przecież spotkalibyśmy się w niepokalanym sercu Maryi. Jesteśmy w niepokalanym sercu Maryi jako ludzie, jeszcze przed śmiercią. Jako grzesznicy. Uciekamy do Maryi jako grzesznicy. Przyjmujemy Eucharystię jako grzesznicy. Oczywiście w stanie łaski uświęcającej, zgadza się, natomiast wciąż w drodze, że tak powiem, w walce z grzechem, ponieważ nie wiemy, ile razy jeszcze do końca życia będziemy się spowiadać. Dziesiątki, setki, tysięcy razy. Drodzy Państwo, jako grzesznicy spotkajmy się i spotykajmy się w niepokalanym sercu Maryi. Wtedy jesteśmy w stanie się dogadać, że tak powiem po ludzku, przebaczyć sobie, a przede wszystkim pozwolić, żeby to Jezus załatwił. Jezu, Ty się tym zajmij, mówił ojciec Dolindo Ruotolo. Święta Faustyna nam dana i zadana w dzienniczku. Jezu, ufam Tobie. Jeżeli ufasz Jezusowi, to idziesz do Niego jako grzesznik. Nie czekasz, prawda? Współczesny świat kreuje takiego człowieka, który sam siebie uwielbia, sam siebie udoskonala. Nie musisz być doskonały, żeby spotkać Jezusa, ponieważ Chrystus przychodzi do grzeszników. Maryja, niepokalana, jako niepokalana królowa pokoju, przychodzi do świata teraz, tego udrączonego świata, żyjącego w niepewności. Co będzie dalej? Czy wojna, czy nie wojna i tak dalej. Przychodzi Maryja jako najświętsza, niepokalana, której grzech nie dotknął, która grzechu nigdy nie popełniła, nawet grzech pierworodny jej się nie tknął, że tak powiem, i dlatego nie ma żadnych konsekwencji tegoż grzechu, czyli Maryja zła czynić po prostu nie może, nie potrafi, chociaż doświadczała słabości, smutków, niepowodzeń, niezrozumienia, nie zrozumiała Jezusa, kiedy poszedł do świątyni i nauczał i zgubił się. Natomiast w tym świecie pełnym grzechu 45 lat, już od tylu lat, Maryja przychodzi do świata pogrążonego w ciemności, w wojnie i w nienawiści. Do takiego świata Maryja przychodzi jako królowa pokoju. Do świata grzechu. Maryja przychodzi do grzeszników, drodzy Państwo. Im więcej grzechów, im więcej ciemności, tym lepiej widać światło. I im ciemniej, że tak powiem, im gęstszy mrok, tym lepiej dostrzegalny nawet lepiej dostrzegalna nawet malutka iskierka światła. Wszystkiego błogosławionego Wam nam życzę. Ja wracam sobie do pokajania, gdzie jest ta moja zakładka. Czytam kolejny raz pokajanie i będziemy sobie do niego wracać. Drodzy Państwo, pokajanie jest lekarstwem dla naszych dusz. Spotkajmy się jako grzesznicy w niepokalanym sercu Maryi. Wszystkiego błogosławionego, do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.